Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek, 16 marca, Jacek Bukianiec audycję zrealizuje, Patrycja Zielonka, Sławek Orlik przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński, a numery telefonów niezmiennie te same od dość długiego już czasu. 510-37-36 to jest numer do studia i 510-37-32 to jest czujny telefon do Radia Szczecin. Jeszcze mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Zacznijmy wiosennie. Coś tam było przed chwilą o krokusach, na jasnych błoniach śniadanie przy krokusach. Fajna inicjatywa, my mamy dobrą informację, też taką, no już wywołującą wiosnę. Napisał do nas stały nasz słuchacz, pan Łukasz. Mamy połowę marca i chciałbym tylko zapytać, czy firma, która zarządza naszymi fontannami, planuje na dniach zrobić przegląd techniczny tych fontan? Czy znów czeka nas w maju, czerwcu niespodzianka i okaże się, że połowa fontan nie nadaje się do uruchomienia, tak jak to było w ostatnią wiosnę i lato. Na niektóre czekaliśmy aż do czerwca, a ta na Wałach Chrobrego to chyba dopiero w lipcu została uruchomiona, więc może warto zadzwonić i im przypomnieć zawczasu, bo zapomną. Przypomnieliśmy dzisiaj, panie Łukaszu, i cóż się okazało? Otóż, uwaga, do końca kwietnia wszystkie fontanny powinny zadziałać. Są wykonywane właśnie w sprawdzenia obecnie, prace konserwatorskie, przeglądowe i uwaga, na długi weekend majowy wszystkie fontanny powinny tryskać wodą. No to już wtedy będzie prawdziwa wiosna i nie ma mowy o powrocie zimy ani mrozów. Na początku maja, mam nadzieję, tak jak to było zeszłego roku. A teraz drogi. Przenieśmy się na ulicę Floriana Krygiera. Jest tam problem z koparkami.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, Artur. Bardzo często podróżuję o poranku z Podjuch do Śródmieścia przed godziną 8 rano. Bardzo często ulica Krygiera jest spowalniana w tym czasie przez sprzęt budowlany podróżujący bez tablic rejestracyjnych. Bardzo wolno tą ulicą i blokujący ruch. Z tego powodu dziesiątki, jeśli nie setki osób z pewnością spóźniają się do pracy. Bardzo bym prosił o interwencję. Myślę, że patrol drogówki przed godziną 8 na ulicy Krygiera uporządkowałby ten notoryczny problem. Dziękuję z góry za interwencję.
Ten notoryczny problem wygląda na to, jest problemem dla pana i innych kierowców, ale wszystko wskazuje na to, że wszystko odbywa się lege artis. Wszystko, czyli przejazd koparki. Ustawodawca zwolnił właścicieli z obowiązku posiadania tablic rejestracyjnych oraz rejestracji, jeżeli chodzi o koparki, ale trzeba mieć wykupione ubezpieczenie OC i to rzeczywiście funkcjonariusze mogą takiej koparce kierowcy raczej sprawdzić. No, zamiast numeru rejestracyjnego wpisuje się w polisę takiego pojazdu numer VIN, ale jest taki warunek, iż koparka może dojeżdżać na plac budowy nie dalej niż 20 km. Dalsze dystanse to już transport na samochodach ciężarowych, więc jeżeli ta koparka dojeżdża nie dalej niż 20 km i jedzie rano do pracy operator koparki wraz ze swoim sprzętem, no to jechać może. Ale przekażemy tę uwagę Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego i Policji. Być może uda się ułatwić przejazd. No i apeluję do kierowców tych koparek, żeby co jakiś czas, jeżeli tylko jest jakaś zatoczka, zjechali na pobocze, utwardzone oczywiście pobocze, żeby przepuścili część samochodów i znowu włączyli się do ruchu. Przecież mamy kulturalnych kierowców i na pewno ktoś operatora koparki wpuści. O czym dzisiaj? Tak jak mówiła Joanna Gralka w wiadomościach, będziemy rozmawiali o piciu w autobusach i tramwajach. Czy coś się zmieniło od czasu, kiedy ostatni raz o tym rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy wielokrotnie. Wygląda na to, że ten proceder picia kwitnie w najlepsze, ale porozmawiamy także i przypomnimy słuchaczom, że od dziś więcej zapłacimy za jazdę bez biletu. Jeżeli nie zapłacimy kary w ciągu tygodnia, to zapłacimy aż 400 zł. Natomiast jeżeli w ciągu tygodnia, to tutaj kara niewiele się zmienia. Ale będziemy także rozmawiali o kliniskach wielkich. Tam kilka lat temu wybudowano nowe jezdnie, chodniki, ale brakuje wiatr na przystankach komunikacji. Czy się pojawią? Przeniesiemy się także do miejscowości Tarnowiec w gminie Goleniów. Tam brakuje drogi przy posesjach 1-3. Mieszkańcy toną w błocie. Jak długo jeszcze? Zapytamy także, czy właściciele elektrycznych aut w Szczecinie będą w strefie płatnego parkowania parkowali za darmo i jak miasto jest przygotowane do realizacji wymogów szczegółów ustawy o elektromobilności, która na początku lutego weszła w życie. Ale porozmawiamy także o kuriozum administracyjnym. Otóż pewna spółdzielnia, administrator konkretnie, zamierza obciążyć lokatora opłatą za znaczek pocztowy, kiedy właśnie pocztą wysyła temu lokatorowi korespondencję. Dziwna sytuacja. O tym dzisiaj w naszym programie, ale to nie wszystkie nasze tematy. Sławka, proszę już o telefon do pierwszego gościa. Natomiast teraz wybierzmy się do kina.
Panie Ziemia, imię mam Piotr, dzwonię ze Szczecina. Właśnie wróciłem z żoną z kina Helios. Przed nami wychodziła z tej sali młodzież szkolna, szkoła podstawowa. Natomiast seans rozpoczął się z 5-minutowym opóźnieniem, ale nie z winy kina, tylko po prostu to, co zostawili na sali, to istny chlew. I ja się dziwię tej pani nauczycielce, że w ogóle chce organizować wyjścia do kina dla tej młodzieży, jak oni nie potrafią się zachować. Nie wynieśli żadnego elementarnego sposobu zachowania się w miejscach publicznych z domu rodzinnego, bo to jest wina rodziców. Chrupki, chipsy, kukurydza, to wszystko było na podłodze. Obsługa dosyć sprawnie to posprzątała, chociaż było widać, że nie byli w stanie. Fachowa ekipa musiałaby przyjść z odkurzaczami. Całe kino było wręcz zasypane. Ja nie wiem, ta młodzież nie przyszła oglądać, tylko przyszła się po prostu wydurniać. To się mija po prostu z celem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No cóż, wychowanie w domu rodzinnym to bardzo ważna kwestia i rzeczywiście, tak jak pan mówi, najważniejsza, ale nadzór nad młodzieżą w czasie seansu to także obowiązek nauczycieli, no i przypomnienie przed samym seansem, jak powinna się młodzież zachować. Ale a propos młodzieży, mam takie ostrzeżenie dla rodziców i szkół i wychowawców. Słyszałem ostatnio, że kilka dni temu jedno z gimnazjów wybrało się, i to te młodsze klasy, wybrało się na film Kształty wody, który zdobył tegorocznego Oscara w kategorii najlepszy film. Chcę przestrzec, że moim zdaniem nie jest to film dla gimnazjalistów, szczególnie tych młodszych. Jest on od 15 lat, ale są tam śmiałe sceny erotyczne, więc przestrzegam, moim zdaniem klasy, szkoły nie powinny na ten film chodzić, szczególnie właśnie dzieci w wieku 15 lat. Uważam, że ten film powinien być od lat 18, no ale czegóż się nie robi, żeby zarobić. To jest czas reakcji, 12.14. Przy naszym telefonie jest pierwszy gość, pan Łukasz. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Witam bardzo serdecznie.
Przede mną mail, który pan nam nadesłał, i takie kuriozalne pismo. Zaskoczyło to pana? Proszę powiedzieć, czego dotyczy to pismo, a właściwie informacja od Zarządu Nieruchomościami Wspólnoty Mieszkaniowej Perfekt?
Tak. Muszę powiedzieć, że do tej pory jeszcze jakoś nie mogę po prostu, że tak powiem, odpowiedzieć, jak to się stało, że to pismo do mnie, ta informacja trafiło. Tak, w środę wyjąłem ze skrzynki pismo dotyczące, iż od 1 kwietnia Zarząd Nieruchomościami na wskazany adres przeze mnie do korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie mnie uiszczał opłatą według cennika usług pocztowych. Próbowałem porozmawiać z panem prezesem, który się pod tym pismem podpisał, pan Włodzimierz Stankowski, ale no niestety nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Pan prezes jedynie powiedział mi, że to on podjął taką decyzję ze względu na to, że nie będzie dopłacał do wysyłania tych listów i po prostu, brzydko mówiąc, rozłączył się ze mną.
Kuriozalna sytuacja, panie Łukaszu, bo obciążanie strony opłatami pocztowymi jest po prostu no, dziwne. Nie wiem nawet, co powiedzieć. Czyli pan próbował rozmawiać z panem prezesem podpisanym tutaj ze spółki Perfekt. Nic z tego nie wyszło. Coś pan zamierza dalej robić?
No właśnie poczekam, bo na tą chwilę po prostu nie mam żadnego kontaktu z mieszkańcami tej wspólnoty, bo chciałbym też się dowiedzieć, czy te pismo, tą informację, którą ja dostałem, to po prostu tylko ja dostałem, czy inni również mieszkańcy tej wspólnoty dostali, czy po prostu pan prezes w innych wspólnotach również takie pisma rozsyła, czy to jest po prostu tylko dla mnie takie pismo.
Ale trzeba, panie Łukaszu, dodać, że pan prezes w drugim akapicie tego pisma niejako trochę tę bombę rozbroił, bo napisane jest tak: w przypadku rezygnacji z otrzymywania przesyłek drogą pocztową, wszelką korespondencję nie wymagającą potwierdzenia nadania bądź odbioru przesyłki będziemy dostarczali do skrzynek pocztowych typu euro danego lokalu, którego korespondencja dotyczy. Czyli jeżeli by pan złożył oświadczenie, że pan rezygnuje z otrzymywania przesyłek drogą pocztową, to wtedy za darmo znajdzie pan taką przesyłkę w swojej skrzynce.
No i powiem panu, panie redaktorze, że ja czasami czytając to, ten właśnie drugi akapit, nie wiem, czy czasem to nie miało na celu, żeby po prostu pracowników wspólnoty odciążyć po prostu. Odciążyć, żeby po prostu tych pism nie wysyłali, tak? Ja zadałem panu prezesowi pytanie również, czy uważa pan prezes, że jeżeli Urząd Skarbowy, Sąd, Prokuratura czy instytucje państwowe powinny w taki sam sposób jak pan prezes może podejść do takiego tematu?
Dziękuję panie Łukaszu za tę informację. My zapytamy pana prezesa, skąd taka decyzja.
Będziemy to także... Jeszcze tylko panie redaktorze, na koniec powiem, że przecież każdy z nas, akurat ja, płacę koszty zarządzania nieruchomością. I powiem panu, że za rok 2017 to jest 63 grosze za metr kwadratowy powierzchni lokalu.
To są koszty utrzymania, mówi pan, administracji po prostu, tak?
Zarządzania, tak. Zarządzanie. Czyli między innymi również, między innymi ja tak podejrzewam, że korespondencja wchodzi w skład tych kosztów.
Będziemy także sprawdzali, panie Łukaszu, czy to jest zgodne z prawem, co zaproponował pan prezes. Dziękuję panu dzisiaj za rozmowę. Proszę nas słuchać w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w poniedziałek uda się porozmawiać z panem prezesem spółki Perfect, Zarząd Nieruchomościami, Wspólnotami Mieszkaniowymi. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
A tak na marginesie, cóż to jest za problem zobowiązać dozorców do tego, żeby roznieśli pisma za pokwitowaniem odbioru i wtedy jest to obciążenie dla samego administratora i dla dozorców, a nie dla poczty i nie dla lokatorów, którzy przecież są najważniejsi i tak płacą spore pieniądze na rzecz tej firmy Perfect. 510-37-32 i 510-37-36. Za chwilę przeniesiemy się do Tarnowca, a także do innej miejscowości, mianowicie do Klinisk Wielkich. To już za kilka minut rozmowa z zastępcą burmistrza Goleniowa Henrykiem Zajką. Ale wcześniej posłuchajmy dwóch telefonów dotyczących niszczejących w naszym mieście zabytków, które oczywiście mają właścicieli.
Dzień dobry, rozmawiajcie z jakimś odpowiedzialnym urzędnikiem w naszej Radzie Miasta, w Urzędzie Miejskim, aby jakoś może uratować ten budynek byłego hotelu i restauracji Piasta. Piękny budynek, jeszcze niemiecki, zabytkowy, także proszę, żebyście państwo może pomogli jeszcze uratować ten budynek, żeby go nie rozbierać. To tyle, dziękuję.
Dzień dobry. Dzwonię ze Szczecina, z naprzeciw willi Nelly na ulicy Słowackiego. Następny zabytek znika nam z powierzchni. Proszę przyjść i zobaczyć.
Oj, widzimy to wielokrotnie. Zaraz do tego tematu jeszcze nawiążę, ale wcześniej pan Artur w sprawie wspólnot i pism kierowanych do lokatorów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy, panie Arturze.
No ja też jestem w wspólnocie mieszkaniowej i opłaty, które są za użytkowanie lokalu, są tak jak ten pan mówi, 63 grosze tam za metr powierzchni, czy tam jakieś inne opłaty, to wszystko zależy od wspólnoty i wspólnota w zależności od tego, jak sobie uchwali, to uchwala też za koszty zarządzania nieruchomością i w tym przypadku, tak jak w naszej wspólnocie jest to wliczane w kosztach. I najprawdopodobniej tutaj możliwe, że teraz na zebraniach, które się odbywały na początku roku wspólnot mieszkaniowych, może wspólnota sama jako całość uchwaliła, że opłaty za przesyłki pocztowe będą przerzucane na lokatorów dodatkowo lub będą darmowo tak naprawdę dostarczane do skrzynek. Wiąże się to z tym, że dostarczanie przesyłek pocztowych przez czy to osobę, która ma podpisaną umowę, czy to sprzątaczka, pogotowie lokatorskie, ktokolwiek, jakaś osoba jest odpowiedzialna za dostarczenie przesyłek, ona czasami jest tak, że spędza na to 2 godziny, 3 godziny, w zależności od dostępności lokatorów w danym mieszkaniu i te koszta są dosyć duże. Jeżeli przerzucimy to na Pocztę Polską, wtedy Poczta Polska ma coś takiego, taką funkcję jak zostawienie awiza i każdy lokator może sobie odebrać taką przesyłkę, to się wiąże z kosztami. i w zależności od wspólnoty jest to praktycznie zależne od tego, czy chcemy za to płacić w całości i czy chcemy to po prostu przerzucić na danego lokatora.
Panie Arturze, bardzo dziękuję za naświetlenie tego problemu od nieco innej strony niż pan Łukasz. Niemniej jednak właśnie jest pole do rozmowy z dyrektorem Perfektu i tak jak powiedziałem, taka rozmowa u nas na naszej antenie będzie. A teraz komentarz do tych dwóch obiektów. Budynku zabytkowym, budynku po byłym hotelu Piast i również budynek przychodni na Słowackiego, Villa Nelli. Przypomnę, że jeżeli chodzi o tę willę na Słowackiego, to w październiku ubiegłego roku zapadła się część dachu i runęła jedna z kondygnacji. Obie nieruchomości mają właścicieli. W przypadku tej willi przy Słowackiego jest to spółka deweloper Eco Park. Druga także ma właściciela. No i cóż, pomimo zaleceń konserwatorskich, pomimo różnych apeli, pomimo interwencji inspektora nadzoru budowlanego, nawet w przypadku hotelu Piast sprawa poszła do prokuratury. Zobaczymy, co będzie dalej. Oba obiekty niszczeją i niewiele można zrobić. A jak wiele można zrobić, albo właśnie jak wiele nie można zrobić, odsyłam do audycji z ubiegłego tygodnia Radio Szczecin na wieczór. Tam z wojewódzkim miejskim konserwatorem zabytków oraz innymi gośćmi rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Proszę posłuchać tej rozmowy. A teraz witam już naszego gościa. Jest nim pan Henryk Zajko, zastępca burmistrza Goleniowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I proszę Jacka Bukiańca o ustawienie znacznika na informacji dotyczącej wiat w kliniskach wielkich, bo to jest właśnie relacja dźwiękowa naszego słuchacza, która dotyczy problemu, w związku z którym zaprosiłem pana burmistrza.
Dzień dobry, tu Marek z Klinisk. Chciałbym poruszyć taką sprawę wiatr przystankowych w kliniskach wielkich. 4 lata temu były zrobione nowe chodniki z zatoki na autobus i od 4 lat nie ma wiatr przystankowych. Ludzie po prostu stoją cały rok, kurczę, na deszczu. Wiatr wieje, matki z dziećmi w tym deszczu stoją, czekając na busa. Na każdym zebraniu wiejskim ta sprawa była poruszana, ale została bez echa. Nie wiem, do tej pory nic się nie dzieje i nie wiem, czy w ogóle te wiaty kiedykolwiek będą. Prosiłbym o interwencję do gminy Goleniów, jeżeli jest taka możliwość. Dziękuję bardzo.
4 lata bez wiatru to szmat czasu. Panie burmistrzu, czy będą wiaty? A jeżeli tak, to przy jakich ulicach, w których miejscach w miejscowości Kliniska Wielkie?
Otóż, szanowni państwo, inwestycje, które zostały przeprowadzone, tak jak mój przedmówca wspomniał, w Kliniskach, były to drogi powiatowe, czyli gmina zainwestowała w drogach powiatowych, dokładając 1,5 miliona złotych na realizację tych przedsięwzięć. I rzeczywiście w ten czas powstały zatoki autobusowe, ale zasób naszego portfela też jest ograniczona, ilość zadań też duża przed nami. Dlatego w budżecie roku 2018 wprowadziliśmy 500 tysięcy złotych na budowę wiat przystankowych. Mamy rozpisane już postępowania i w Kliniskach Wielkich na ulicy Szczecińskiej, czyli w trasie golotowej w kierunku Szczecina, w tym roku będą postawione 2 wiaty przystankowe z jednej i z drugiej strony o wartości 47 tysięcy złotych. Także problem, o który został zgłoszony przez mojego przedmówcę, w tym roku zostanie rozwiązany. Zaznaczam, że jest to droga powiatowa.
A pomniejsze ulice, czy tam pojawią się wiaty, czy jednak ze względu na niskie obłożenie, że tak powiem, pasażerami, tam się wiaty nie pojawią?
To znaczy musimy też miarkować i na swoje możliwości, dlatego że dużym planem objęliśmy całą gminę, chcąc zrealizować wszędzie przystanki autobusowe. Tutaj o tyle jest dobrze, że wcześniej została wykonana infrastruktura drogowa, natomiast niektóre przystanki na terenach wiejskich, wartość tego przystanku autobusowego przekracza 100 tysięcy złotych. Także tutaj akurat, mówię, w stronę wylotu na Szczecin, na ulicy Szczecińskiej, z racji tego, że były tam przygotowane miejsca i wcześniej zostaną postawione wiaty, które poprawią jakby funkcjonowanie mieszkańców na tym terenie.
To mamy odpowiedź na pierwsze pytanie naszego słuchacza i teraz przenieśmy się do Tarnowca.
Tomek się kłania, stały słuchacz z Tarnowca. Walczymy w Tarnowcu, droga posesja numer 1-3, taka boczna. Walczymy z tą drogą z goleniowym już ze 2 lata po prostu. No teraz tam pływamy, no nie da się przejechać, no jest ciężko. W gumowcach trzeba chodzić do głównej drogi, do przystanku autobusowego. Kiedy ta droga będzie zrobiona? Bo miała być zrobiona w zeszłym roku. Nikt nie potrafi odpowiedzieć, co z tą drogą będzie. No my przeżywamy horror. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Teraz takich interwencji naszych dotyczących błota tu i ówdzie na pewno będzie więcej. Panie burmistrzu, kiedy przy tych posesjach 1-3 w Tarnowcu pojawi się utwardzona droga?
Może trochę chwila jakby wstępu. Rzeczywiście okres ten przedwiośnia jest najgorszym okresem dla dróg gruntowych, kiedy mrozy trzymają jeszcze pod powierzchnią drogi na wierzchu puszcza i wody, które są, nie mają gdzie spłynąć. A z tym problemem nie tylko gmina Goleniów, ale wszystkie gminy w Polsce się borykają. Ja tylko chciałbym dodać, że na terenie gminy Goleniów mamy ponad 250 kilometrów dróg gruntowych. Dlatego też gmina Goleniów podjęła decyzję, że chcemy je realizować w technologii może nie takiej nowej, bo to jeżeli chodzi o płyty Jumbo, ale w technologii, która pozwala na trwałe utrzymać przejezdność i bezpieczeństwo ruchu na drogach.
Mówiąc kolokwialnie, to są to płyty z takimi dziurkami, tak?
Takie... Tak, dlatego, że te drogi nie posiadają odwodnień, nie mają jakby całej tej infrastruktury potrzebnej do tego, żeby tak jak normalne drogi, które są, bo koszt budowy kilometra drogi asfaltowej to jest około 3 milionów złotych. Natomiast tutaj mamy komisję Duże Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina rocznie przeznacza na realizację dróg w technologii Jumbo 1 200 000 zł. Dlatego jest ustalony harmonogram realizacji. Konkretnie ten odcinek drogi, o której mówił słuchacz, czyli Tarnowiec od posesji 1-3, jest to odcinek długości 780 metrów. Będzie realizowany w tym roku po kwietniu. Gmina na ten cel już ma dokumentację i pozwolenie na realizację w wartości 160 6 tysięcy złotych.
Po kwietniu 780 metrów tej drogi przy tych posesjach, tak, 1-3 będzie realizowane.
Będzie realizowane.
A wie pan burmistrz, ile można za ten 1 200 000 zł właśnie takich dróg w technologii Jumbo zbudować?
Średnio, bo to zależy od tego, w jakim terenie się znajdujemy, bo to jest kwestia podbudowy. Średnio kilometr drogi w technologii Jumbo to jest około 360 tysięcy złotych.
No to nieźle, rzeczywiście w porównaniu z kilometrem drogi asfaltowej 3 miliony, no to jest duża różnica. Panie burmistrzu, jest słuchacz z Różycy z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Witam pana burmistrza.
Dzień dobry.
Pytanko mam takie. Klińska, Różyca to, że tak powiem, jedna ulica. W Różycy teraz powstały przystanki, że tak powiem, można powiedzieć, narysowane tylko zatoka, taka jakby pasy, że tam autobus staje. Dlaczego tam nie powstaną te jakieś, że tak powiem, wiatry? A druga sprawa, panie burmistrzu, jest zima, są odśnieżane drogi. W Klińskach jest odśnieżona droga, a w Różycy nie. Czemu tak się dzieje? Jeszcze jedno pytanko mam. Miała być chodnik planowany, że tak powiem, jakoś coś, może pan się wypowie na ten temat. Czy jest szansa, żeby w Różycy powstał chodnik? Jest tyle dzieci, które, że tak powiem, spacerują. Wie pan sam, jaki jest w Różycy. Jest wąsko, jest niebezpiecznie.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Zacznijmy może od tego odśnieżania. Czy rzeczywiście, jeżeli śnieg już pada, jeżeli jest ślisko, to do Klinisk jest ta droga zadbana, a później w Różycy już nie?
Musimy tutaj przedstawić jakby dwie rzeczy. Kwestia odśnieżania i właścicieli drogi. Nie wszystkie drogi, które znajdują się na terenie gminy Goleniów, są drogami gminnymi. Akurat droga, przede wszystkim drogi łączącej, droga, która przebiega przez Różycę i Kliniska, jest w strukturze dróg powiatowych, czyli właścicielem i zarządcą i tym odpowiedzialnym za utrzymanie tych dróg jest starostwo powiatowe, a nie gmina Goleniów, więc tutaj pytanie mojego przedmówcy bardziej do starosty, a nie do burmistrza, jeżeli kwestia odśnieżania.
No tak, to na pewno ma pan rację, tylko warto też powiedzieć, że skoro mieszkańcy zgłaszają, to też państwa poprosimy o interwencję, żeby jeżeli, bo oczywiście będzie teraz opad śniegu, a może być, będzie ślisko, żeby po prostu interweniować w starostwie, również żeby państwo to robili, żeby ludziom jeździło się i chodziło bezpiecznie.
Tutaj myślę, że odpowiednie służby, które funkcjonują w starostwie, monitorują tą sytuację i kwestia odśnieżania na tych drogach, które oni mają zdecydowanie więcej niż my, też jest w którejś kolejności. Także tutaj oczywiście, jeżeli będzie potrzeba, żeby wspomóc, jeśli chodzi o interwencję starosty ze strony burmistrza, nie ma problemu.
Wiaty w Różycy, czy się pojawią?
Tak jak wspomniałem, mamy w tej chwili opracowane dokumentacje na realizację wiatrów we wszystkich miejscowościach na terenie Goleniowa. Jest to związane z dużą inwestycją węzła przesiadkowego, który jest w Goleniowie, patrz, dworzec i wiaty. Łączną wartość całej dokumentacji, które mamy stworzone na realizację tych wiatów, to jest 2,5 miliona złotych. Tak jak wspomniałem, w budżecie roku 2018 mamy przeznaczone 500 tysięcy złotych i teraz nie pamiętam, bo nie mam tego zestawienia, czy w Różycy jest też realizacja tej wiaty w pierwszej kolejności, czy będzie realizowane dopiero później w latach następnych.
To umówmy się, że poza anteną zapytamy i po prostu potem poinformujemy naszego słuchacza. I na koniec jeszcze, czy chodnik pojawi się w Różycy? Jak słuchacz mówi, jest tam wąsko i niebezpieczne.
I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja jak przy odśnieżaniu. Zarządcą drogi i realizatorem wszystkich przedsięwzięć w ramach pasa drogowego jest starostwo powiatowe. Niemniej dostrzegając potrzebę tego działania, gmina na początku 2014 roku w swoim budżecie przeznaczyła 500 000 złotych na wsparcie inwestycji w postaci budowy chodnika dla starostwa. Natomiast starostwo zrealizowało tylko 1/3 odcinka z racji tego, że rzeczywiście mają problemy, jeżeli chodzi o finansowe i możliwości realizacyjne tego typu przedsięwzięć. Dlatego po wielu spotkaniach z mieszkańcami gmina podjęła decyzję, że przejmie na siebie realizację pozostałej części brakującego chodnika, czyli około 2/3 całości tego przedsięwzięcia. Niemniej chcę od starostwa, żeby starostwo dokończyło dokumentację na realizację tego przedsięwzięcia i uzyskało wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia, jeżeli chodzi związane z tą inwestycją. Być może będzie potrzeba wykupu części niewielkich odcinków gruntu, które są potrzebne, dlatego że niektóre posesje są blisko usytuowane. Takie stanowisko oficjalne zostało przedstawione dla starostwa. Mamy zabezpieczone środki. W momencie, kiedy starostwo spełni te wymagania, my zrealizujemy brakujące części tego chodnika.
Dziękuję za te wyjaśnienia i informacje. Pan Henryk Zajko, zastępca burmistrza Goleniowa. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Czas tak szybko biegnie. 12:38 na naszym i na słuchaczy zapewne zegarkach, jeżeli mają dobrze ustawione zegarki. Za chwilę rozmowa z Hanną Pieczyńską, ale wcześniej chcę zaprosić słuchaczy na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Krótki, jakże wymowny filmik z buspasa na ulicy Gdańskiej i komentarz naszego słuchacza, pana Grzegorza. Zachęcam, żeby wejść i zobaczyć, o co chodzi. Pan Grzegorz napisał tak: jako słuchacz i mieszkaniec Szczecina często jeżdżę samochodem pomiędzy lewym a prawym brzegiem. Irytuje mnie bardzo sytuacja, która ma miejsce na rozwidleniu ulicy Gdańskiej z trasą zamkową. Mianowicie chodzi o pasy do skrętu w lewo. Standardowo były to 2 pasy. Na potrzeby remontu i buspasa dodano możliwość skrętu w lewo z jeszcze jednego pasa. Sytuacja się komplikuje, kiedy jedziemy skrajnie lewym pasem i nagle drogę zajeżdża nam auto jadące po wyznaczonych żółtych liniach od buspasa. Teraz moje pytanie, czy linie obowiązują pomimo zniesionego buspasa? Jeżeli tak, to należałoby zmienić znaki poziome na skrajnie lewym pasie. Możliwe, że mogę się mylić, lecz zdrowy rozsądek podpowiada mi, że coś jest tam nie tak i powoduje to zamieszanie na drodze. Ba, zamieszanie. Panie Grzegorzu, to niebezpieczeństwo ogromne. Filmik ma 6 sekund, ale to wystarczy. Starczy. Po prostu tutaj cud, że nie dochodzi codziennie do kolizji. Właściwie ktoś, kto jedzie tym dawnym buspasem, gdzie są żółte linie, to popełnia jakieś wykroczenie drogowe. Właściwie powinien się zatrzymać i nie ma gdzie pojechać. O tym będziemy rozmawiali w poniedziałek, mam nadzieję, z panem Marcinem Harenzą z Zespołu do Spraw Organizacji Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Porozmawiamy także, co z rondem na Głębokim, czy też przeprogramowaniem świateł, tak żeby osoby jadące ze strony ulicy Kupczyka czy Miodowej nie musiały stać w gigantycznych korkach. No ale też od strony Polic, Pilchowa również korki są wielkie, a z kolei kiedy wracamy do domu, to korki są od Wojska Polskiego. No właśnie, czy uda się ten problem rozwiązać? No i o tym dziwnym buspasie, którego już nie ma, a znaki, jak pamiętam, nasi fachowcy na antenie mówili, poziome na jezdni obowiązują, czy tutaj będą jakieś zmiany, będą pilne korekty. To tyle w tej sprawie, a teraz witam naszego gościa. Tym gościem jest pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, zastanawiam się, czy dzisiaj... Halo, słyszy pani? Tak?
Tak, tak.
Zastanawiam się, pani Hanno, czy dzisiaj większy blady strach nie powinien paść na Gapowiczów, bo dzisiaj wchodzi uchwała Rady Miasta, już weszła od rana, dotycząca tego, że za jazdę bez biletu zapłacimy więcej. Przypomnijmy, o ile więcej, czy rzeczywiście jest to ogromna podwyżka.
Ja bym wolała, żeby ten blady strach na nikogo nie padał i żeby ten problem z osobami, które jeżdżą bez biletów w Szczecinie, nie funkcjonował, bo dla nas najważniejsze jest, żeby uświadomić sobie, że jeździmy i płacimy za bilety nie dlatego, że taka jest zasada, znaczy nie dlatego, żeby nie płacić mandatu, bo boimy się kontrolerów, tylko dlatego, że taka jest zasada i że płacimy za nasz przejazd. Natomiast rzeczywiście te zmiany są od dzisiaj. Ta uchwała weszła w życie 14 dni po udostępnieniu jej na dziennikarze urzędowym. I teraz wygląda to tak, że za jazdę bez biletu płacimy 200 zł. Jeżeli po 7 dniach będziemy płacić, będzie to kwota 400 zł. Natomiast nasze statystyki pokazują, że większość tych osób, które płacą, jakby opłacają ten mandat, robią to w ciągu właśnie tych 7 dni, więc te osoby nie muszą bać się czy przejmować, że to jest jakiś ogromny wzrost, bo wcześniej było 182 zł, a teraz jest 200. Jeżeli w ciągu 7 dni uregulujemy tą należność, tą odpłatność. W zasadzie wszystkie te opłaty wzrosły. Cała tabela jest jak zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Jeszcze taka jest jedna kwestia sporna, czy taka dyskusyjna, o której wiem, że pasażerowie często rozmawiają. Jeżeli chodzi o to, jak zapomnimy dokumentu, który upoważnia nas do zniżki. W takiej sytuacji również dostaniemy mandat. Natomiast on zostanie anulowany po doniesieniu takiego dokumentu również w ciągu 7 dni do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
Warto przypomnieć, że Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jest tutaj wykonawcą uchwały Rady Miasta, nie jej inicjatorem, nie projektodawcą, prawda?
Tak, jak najbardziej. To jest uchwała Rady Miasta, to radni uchwalili, a my wcielamy w życie to, co zostało przygotowane właśnie przez radnych. I mamy nadzieję, że rzeczywiście to zachęci czy zmobilizuje te osoby, które jeżdżą bez biletu, żeby ten bilet kupować. Natomiast mówię, najważniejsze jest, żebyśmy sobie uświadomili, jakby z jakiej przyczyny te bilety kupujemy. Ponieważ to niektórym trudno jest uwierzyć, jazda bez biletu jest kradzieżą po prostu.
Jest kradzieżą. Przypomnijmy, dotąd 180 zł, jeżeli w ciągu tygodnia opłaciliśmy, trzeba było uiścić opłatę za jazdę bez biletu. Teraz w ciągu tygodnia to jest 200 zł, po tygodniu 400 zł. Przypomnijmy garść statystyk, że do 12 mniej więcej grudnia, czyli do początku grudnia ubiegłego roku, prawie 35 tysięcy wezwań do zapłaty za przejazd komunikacją miejską bez biletu wystawili kontrolerzy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. I tylko właśnie w 2017 roku szczecińscy Gapowicze przejechali nie płacąc za bilety tramwajowe lub autobusowe za sumę ponad 7 milionów złotych. No ale trzeba pamiętać, że jest egzekucja długów i ten dług nie przepada. Rekordzista złapany w autobusie czy tramwaju w czasie przejazdu bez biletu aż 10 razy został właśnie na tym przyłapany. Wystawiono mu wezwania do zapłaty na sumę 2560 zł. A średni dług za jazdę bez biletu to 412 zł. Zmieńmy teraz temat. Otrzymaliśmy mail od naszego słuchacza, który ze smutkiem pisze tak: droga redakcjo, zmieniło się ustawodawstwo dotyczące spożywania alkoholu, ale ta sprawa ze zmianą nie ma nic wspólnego. Wsiadłem do tramwaju 8 na Gumieńcach. Ustaliliśmy, pani Hanno, tuż przed programem, że to było wczoraj w godzinach 18:35-18:45. I to, co się działo w tramwaju, każe się zastanawiać nad tym, gdzie są choćby kontrolerzy lub też po co są w tramwaju kamery. Na samym końcu tramwaju grupka chyba trzech panów na legalu, w cudzysłowie, czyli bez żadnego się krycia, sączyła sobie piwo marki, tutaj podana marka. Pan parę foteli dalej kulturalnie z zapazuchy też się częstował. Niestety marki piwa nie znam, a szkoda. Czasem dobrze wiedzieć, co jest na topie w podróży. Największym zaskoczeniem byli panowie dwaj, co to w papierowych kubeczkach do kawy z pewnej stacji benzynowej częstowali się drinkiem własnoręcznie na bieżąco w podróży mieszanym. Aż szkoda, że musiałem opuścić to miłe towarzystwo na Sikorskiego. Potem to już nic się nie działo szczególnego, no może oprócz pana, który jadąc dwunastką popijał piwko w drugim wagonie. Może to już normalność, wzdycha na zakończenie pisząc ech nasz słuchacz, ale w tej sprawie, kiedy zapowiedziałem właśnie ten temat, napisała również nasza słuchaczka, która prosi o anonimowość. Jestem siostrą kierowcy szczecińskich autobusów. Pijani czy też pijący alkohol pasażerowie są nadal bezkarni w miejskiej komunikacji. Kierowca nawet jak zwróci takiemu uwagę, to narażony jest na stek wyzwisk i obelg. No ja przypomnę też, że doszło do przypadków pobicia. Nie daj Boże, jak jest to grupa pijących. Zdewastują autobus czy wytłuką szyby. Proszę nie wierzyć, że jest jakaś interwencja ze strony nadzoru ruchu, bo to tylko fikcja. Nawet jak kierowca zgłosi fakt pijaństwa, to interwencja jest po około 2 godzinach. Policja też przyjedzie po dłuższym czasie. W tym okresie pijany pasażer sobie ucieknie. Podstawą jest to, że pijany pasażer to przecież pasażer. Nie można mu nakazać opuszczenia autobusu czy tramwaju, bo to pasażer. Pasażer potem złoży skargę i motorniczy czy kierowca poniesie karę. Co pani na to, pani Hanno? Czy rzeczywiście motorniczy czy kierowca, który zgłosi skargę na pasażera, który dajmy na to skasował bilet, pije alkohol, to poniesie jakieś konsekwencje i będzie, jeżeli będzie na niego skarga?
Wie pan, z niektórymi rzeczami się zgadzam, natomiast nie ze wszystkimi. Każdy pasażer, który w jakiś sposób jest uciążliwy, niezależnie od tego, czy zapłacił za przejazd, czy też nie, może być przez prowadzącego pojazd, czy kierowcę, czy motorniczego wyproszony. Oprócz tego jest regulamin przewozu, uchwały Rady Miasta, które określają, co wolno, a w zasadzie czego nie wolno robić w autobusach komunikacji miejskiej. I między innymi jest napisane, że jest zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających papierosów i innych substancji. Jest cała litania takich elementów.
I nawet jeżeli mamy bilet, motorniczy kierowca stwierdzi, że ktoś właśnie spożywa alkohol czy pali papierosy, to może być taki pasażer wyproszony, ponieważ wchodząc do tramwaju autobusu podpisuje niejako umowę na przewóz i regulamin go obowiązuje.
Jak najbardziej. Taki regulamin obowiązuje. Na pewno są kierowcy czy motorniczy, którzy nie zwracają na to uwagę. Jest ich w Szczecinie bardzo dużo i niestety nie mogę zaręczyć, że wszyscy będą reagowali jak należy. Natomiast są też tacy, którzy informują o tym czy Straż Miejską, czy Policję, czy Nadzór Ruchu. Dzwonią też na telefon interwencyjny tutaj do działu skargi wniosków i mi też zdarza się czasami odbierać takie telefony. Nie dalej jak kilka dni temu dzwonił pan, który właśnie powiedział, że trzeba było wezwać Straż Miejską, bo panowie piją alkohol, albo w trakcie powiedział, aha, no usłyszeli, właśnie wyszli. W związku z tym jakby to jest sytuacja dynamiczna. Nie zawsze też jest są pracownicy nadzoru ruchu, którzy mogą w danej chwili zareagować i od razu szybko przyjechać, ponieważ mogą być inne sytuacje drogowe, które gdzieś tam wzywają ich w ramach obowiązków służbowych w inne miejsce. I oczywiście ja jak zawsze będę apelowała do tego, żeby reagować na takie sytuacje.
No właśnie, ten nasz słuchacz, pani Hanno, pan Piotr, nie napisał nic o tym, żeby zareagował, żeby podszedł do motorniczego i powiedział mu o tym, że właśnie piją alkohol jacyś mężczyźni w tramwaju, a warto reagować. Oczywiście zwrócenie uwagi bezpośrednio jest ryzykowne. Tylko mnie zasmuciło też to, oprócz tego, co napisała nasza słuchaczka, siostra kierowcy autobusu, że pijani czy pijący alkohol pasażerowie są nadal bezkarni w miejskiej komunikacji, ale jeszcze to, że 2 godziny trwa interwencja, kiedy to interwencja powinna być błyskawiczna, bo nieuchronność tej interwencji, nieuchronność kary odstraszyłaby tych pijących, a rzeczywiście tam, gdzie jeździmy, gdzie są jakieś takie firmy, gdzie pracują szczególnie robotnicy, jacyś pracownicy fizyczni, to można spotkać takie osoby, które właśnie po pracy postanawiają się odprężyć i już w autobusie czy tramwaju otwierają piwo i po prostu je piją.
Nie wiem, z czego wynika te 2 godziny, o których pisała czy mówiła słuchaczka. Nie mogę się do tego ustosunkować, natomiast myślę sobie, że nie powinno być, czy nie ma takich sytuacji, w której ktoś dzwoni, żeby zainterweniowała tutaj nasi pracownicy nadzoru ruchu i dopiero po 2 godzinach to się dzieje. No jest jakby dla mnie taka sytuacja niemożliwa. Myślę, że w takich chwilach, kiedy dzieje się coś w autobusie czy w tramwaju i zostają zaalarmowane nasze służby, które nie mogą z jakiejś przyczyny przyjechać, bo tak jak powiedziałam, na przykład likwidują jakieś inne zdarzenie w innym miejscu, jestem przekonana, że dyspozytor centrali ruchu wtedy wzywa policję albo straż miejską, która również, która w zasadzie zawsze w takich sytuacjach się powinna pojawić. Więc tutaj te dwie godziny myślę, że są troszeczkę na wyrost, chociaż rzeczywiście jest tak, że ten autobus jedzie na przykład 15 minut i w ciągu 7 już pijące towarzystwo wysiądzie, a dopiero później może przyjechać patrol policji, straży miejskiej czy nadzoru ruchu. Natomiast zawsze będę apelowała, żeby o takich sytuacjach informować, tak jak powiedziałam, dyspozytor centrali ruchu, motorniczy, straż miejska, policja, to troszeczkę dajemy też takie przyzwolenie na to. Ja na przykład przypominam, że oprócz tego, że nie wolno spożywać alkoholu, co jest w regulaminie, jest specjalna ta naklejka, która tym informuje, nie powinniśmy w ogóle spożywać żadnych napojów. Nie powinniśmy jeść w komunikacji miejskiej, bo to też jest w regulaminie. No, o tym często zapominamy, często nie zwracamy na to uwagi, a z różnych przyczyn nie powinniśmy właśnie tego robić. Więc nie tylko alkohol, ale też inne napoje, natomiast na ten alkohol szczególnie uczulam i zachęcam do tego, żeby informować, jeżeli taką sytuację widzimy. Nie dawajmy przyzwolenia na takie zachowanie.
Przypomnijmy o ustawie o wychowaniu w trzeźwości, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, ale tutaj nic nie ma o autobusach czy tramwajach, więc nie są to
u nas
żadne wyjątki.
Restauracyjnych.
I raczej się nie zapowiada. Przypominamy, konsekwencje naruszenia tego zakazu to mandat w wysokości 100 zł, identyczny jak za spożywanie alkoholu pod chmurką w miejscach zakazanych. Pani Hanno, czy przed programem udało się pani może dotrzeć do takich informacji, ile one w ogóle są, o właśnie skutecznych interwencjach, czy to policji, czy straży miejskiej na skutek interwencji pasażerów, czy też motorniczych, czy kierowców autobusów wobec osób pijących alkohol, bo jest to plagą, jak mówią nasi słuchacze, a końca tej plagi nie widać.
Niestety nie udało mi się takich danych zyskać. Zarząd Drogi Transportu Miejskiego nie prowadzi takich statystyk, jeżeli chodzi o nasze interwencje. Natomiast jeszcze mogę dodać, że poza tym mandatem, który może dostać od strażnika miejskiego czy policji taka osoba, która spożywa alkohol w komunikacji miejskiej, to przypominam, że również jest w tabeli, w naszym taryfikatorze taka sytuacja, czy taki mandat do spowodowania zatrzymania albo zmiany trasy środka komunikacji miejskiej. Więc jeżeli na przykład w takim autobusie czy w tramwaju jedzie ktoś, kto spożywa alkohol i nie chce wysiąść z jakiejś przyczyny z tego pojazdu i ten pojazd ma opóźnienie i nie może ruszyć ze względu na to, że ktoś tam jakby nie może zostać dyscyplinowany przez motorniczego czy przez kierowcę, w takiej sytuacji może dostać mandat nawet 500 zł za takie wstrzymanie kursu, a jeżeli w ciągu 7 dni nie uiści takiej opłaty, to nawet 1000 zł wzrasta. W związku z tym jakby są narzędzia. Natomiast tak jak tutaj rozmawialiśmy, często jest tak, że ktoś pije, a jak tylko słyszy, że ktoś próbuje interweniować, to po prostu szybko wysiada z tej komunikacji miejskiej, dlatego trudno jest wyegzekwować potem wobec takich osób mandat albo jakąkolwiek inną.
Są narzędzia, ale jakby brakowało jednak woli, ponieważ do tematu wracamy enty raz i tutaj woli, no nie wiem, brakuje, tak jak sama pani powiedziała, niektórzy kierowcy motorniczowi na to nie zwracają uwagi i inni boją się interwencji, bo boją się
albo
agresji
nie wiedzą na przykład
ze strony
też,
tych
że
ludzi,
taka ta sytuacja ma miejsce, bo nie, pasażerowie mogą też nie informować o tym, że taka sytuacja się dzieje. Ja się nie dziwię też, bo czasami pasażerowie sami się obawiają, boją się, no bo takie osoby bywają agresywne. Stąd też taka prośba, żeby wtedy dzwonić do dyspozytora, na policję albo do straży miejskiej.
Ja mam nadzieję, że dyspozytor zareaguje prawidłowo i będzie szybka reakcja służb, czy to straży miejskiej, czy policji. Może państwa nieumundurowani funkcjonariusze, pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego powinni jeździć również pod kątem właśnie tego picia alkoholu w tramwajach i autobusach, no chociażby właśnie w 8 po południu, chociażby w 10 czy 3 od pętli, ponieważ tam są okoliczne takie firmy. Wiem to z własnego doświadczenia i widzę, nie jechałem ostatnio tramwajem z takimi osobami, ale widzę, że kupują piwo i idą na przystanek tramwajowy, więc kto wie. W każdym razie z naszych obserwacji tutaj w czasie reakcji wynika, że niewiele się tutaj zmienia, że to picie alkoholu w tramwajach i autobusach jest rzeczywiście nagminne i brakuje nieuchronności reakcji i szybkiej kary dla tych, którzy tak robią.
No ja ze swojej strony mogę przekazać taką informację tutaj służbom nadzoru ruchu, dyspozytorowi, kierownikowi, który nadzoruje komunikację miejską, tak żeby zwrócić uwagę na ten problem. Natomiast taka dyskusja społeczna na temat picia alkoholu i tego, czy to jedno, czy dwa piwka mogą, czy nie, spożywać niektóre osoby pod chmurką, czy też w komunikacji miejskiej. Niestety mamy taką sytuację właśnie takiego przyzwolenia społecznego trochę na to, żeby to piwko, szczególnie kiedy jest lato i ciepło, wypić sobie i się niczym nie przejmować. My jako Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego rzeczywiście podejmiemy kroki i postaramy się jakby bardziej interweniować. Natomiast no, myślę, że to jest kwestia nie tylko komunikacji miejskiej w Szczecinie, ale bardziej globalny i złożony problem.
Dziękuję za rozmowę. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, i czekamy na opinię naszych słuchaczy w tej sprawie. Czy coś się zmieni, czy coś się poprawi, jeżeli chodzi o to, żeby pasażerowie nie spożywali alkoholu w tramwajach i autobusach. My na razie tu w czasie reakcji takiej zmiany nie widzimy, ale może coś się zmieni, bo to już kolejne takie zapewnienie na naszej antenie, kolejna rozmowa na ten temat. Czekamy na zmiany. Tak jak powiedziałem, Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. My dziękujemy naszym słuchaczom. Czas reakcji w poniedziałek po godzinie 12. Numer telefonu 510-37-32, e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Życzymy dobrego weekendu.